Ze mną w studiu Justyna Pluta, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o funduszach szwajcarskich, czyli jeszcze raz, bo już miałyśmy przyjemność odrobinę o tym rozmawiać na naszej antenie, ale kiedy, co, jak, czyli co do tego worka funduszy szwajcarskich wkładamy, jeśli chodzi o Słupsk?
No, wkładamy bardzo dużo, bo projekt ma wartość dla Słupska, mówimy o mieście Słupsku, 80 milionów złotych, dofinansowanie 73 miliony złotych i składa on się tak naprawdę z kilkudziesięciu działań, czasami jeszcze poddziałań, różnych zadań w tym projekcie, bo i są małe drobiazgi, a i są też duże przedsięwzięcia, które będą widoczne, jeśli chodzi o infrastrukturę publiczną w mieście.
Ale nie tylko, bo to też miękkie.
Ale też właśnie miękkie, dlatego tutaj no, tych wiele się zmieni i wizualnie, ale również myślimy również mentalnie, społecznie, ponieważ oczekiwanie jakby strony szwajcarskiej było to, aby projekty były takie kompleksowe, nastawione również na w bardzo dużym stopniu na partycypację społeczną, czyli jak największe włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne, w wybór zadań, które będą realizowane, ale również takich działań, które będą ukierunkowane tylko i wyłącznie dla mieszkańców. Mam tu na myśli na przykład podnoszenie świadomości ekologicznej, również działania na rzecz wspólnot, spółdzielni, mamy tu na myśli granty dla mieszkańców, szereg różnych działań z zakresu na przykład walki z przestępczością, czyli podnoszenie również takiej świadomości, jak sobie radzić w trudnej sytuacji, kiedy jestem zagrożony, kiedy moje poczucie bezpieczeństwa jest właśnie gdzieś zagrożone. Stąd no jakby tutaj strona szwajcarska oczekuje, że mieszkańcy będą intensywnie z nami współpracować. My również chcemy wypracować pewną taką politykę współpracy z mieszkańcami, między innymi taką strategię, jak rozmawiać z mieszkańcami, jak reagować na zgłoszenia, ale też jakby wzajemnie się szanować, czyli szanować głos mieszkańców i szanować również, potrafić przekazać mieszkańcom, dlaczego coś jest, dlaczego coś nie działa, dlaczego coś się nie da szybko zrobić.
Czyli to jest ten dialog, którego jeszcze ciągle, myślę, brakuje w wielu obszarach. I też mam wrażenie rzeczywiście, że ta mentalność mieszkańców musi się zmienić, choćby pod względem zaufania, tak, do urzędników, bo no, to pokutują, myślę, jeszcze te lata wcześniejsze, kiedy urzędnik był panem i władcą. No nie chciałam użyć tego określenia, ale tak to wyglądało kiedyś trochę, tak? Że pan, pani w urzędzie powiedzieli coś tam i było to już wiążące i człowiek często odbijał się od ściany. I tu wielokrotnie Paweł Krzemień też na naszej antenie ze mną rozmawiał. Rzeczywiście, że ten dialog musi być, tak? Że jeżeli chcemy wspólnie robić różne działania, chcemy zrobić coś dla mieszkańców, no to ich głos, tych mieszkańców jest jakby nasz głos, mój głos, pani Justyny głos, drodzy państwo, on jest ważny i potrzebny. No i teraz moje pytanie, czy wypisząc projekt zakładaliście z góry, że to się uda, że po prostu musi być ta przestrzeń, to miejsce do rozmowy na temat wspólnych działań?
No, zakładaliśmy, że się uda. Przede wszystkim postaraliśmy się postawić na projekt, który będzie taki wieloaspektowy. No, z jednej strony chcieliśmy załatać pewne potrzeby, prawda? No, nie oszukujmy się, w mieście tych potrzeb w zakresie czy dróg, czy mówimy o budynkach użyteczności publicznej, jest masa i to była taka szansa, żeby zdobyć te środki poprzez te działania typowo twarde, ale równocześnie też nie, no, mamy świadomość, ja przynajmniej pracując no, 20 lat ponad już w projektach, wiem, że tak na pewno sprawę, choćbyśmy nie wiem jak schodzili miasto, my nigdy nie będziemy wiedzieli każdego zakamarka, tak dokładnie jak mieszkańcy, którzy na co dzień mają taką swoją małą ojczyznę, czasami ograniczoną do kilku ulic, prawda, gdzie na co dzień mieszkają, czy seniorzy, czy osoby, które się uczą, pracują, oni nam wskażą, że tutaj jakieś miejsce jest potrzebne do zmiany i taki właśnie pomysł jest chociażby w takich działaniach wspólnego zazieleniania z mieszkańcami miasta. Tutaj liczymy na to, że mieszkańcy będą wskazywali, gdzie dodać zieleni, w którym miejscu.
To jest fajne, bo kilka lat temu Centrum Inicjatyw Obywatelskich robiło też taki projekt.
Tak, wspólnie z nami, dokładnie.
Tak, zagospodarowania podwórek. czyli tych przestrzeni właśnie w środku kamienic, tak, i tak dalej, i tak dalej. I wiem, i wtedy rzeczywiście było tak, że oni robili i warsztaty z architektem, i tu sporo ludzi brało w tym udział, tak. Nie?
I dokładnie to też jest, jakby, jest to pewna kontynuacja tego pomysłu, mm-hmm. który już się zainicjowaliśmy wspólnie właśnie z CIO. Też jakbym chciała wspomnieć, że jeśli chodzi o tą część taką otwartą dla mieszkańców, tak, w tym projekcie, to chociażby mamy na myśli granty dla spółdzielni wspólnot mieszkaniowych, czyli nie bawimy się tylko w przestrzenie publiczne, te ogólnodostępne tereny miejskie, to jest nasza własność, robimy sobie skwerek, tylko chcemy, żeby również te przestrzenie, które są takie półpubliczne, one są własnością spółdzielni, ale przecież na co dzień my też przechodzimy często właśnie chodnikami, przestrzeniami, które są należące do właścicieli w postaci wspólnot czy spółdzielni. I tutaj są właśnie granty zaplanowane dla takich podmiotów. Ale jak te granty będą wyglądały? Jaki będzie regulamin konkursu? Jak wybierać miejsca? Co powinno być w ramach tego konkursu? To właśnie wypracujemy wspólnie z mieszkańcami.
Ja myślę, że to jest dosyć fajne. To już chciałam się, że tak powiem, odezwać i włączyć w tę dyskusję, bo też wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na naszej antenie, że rzeczywiście rewitalizacja, która jest, czyli Podgrodzie, Stare Miasto, to jest zaopiekowane, jeśli tak można to określić, właśnie poprzez projekty, pozyskiwanie środków, dedykowanych głównie niestety tym przestrzeniom, ale były sygnały od mieszkańców, którzy lata spędzają na osiedlach, choćby na Zatorzu, czy w tej chwili nowe osiedla, które powstają na Dywizjonów i wyżej, że wiele się dzieje w centrum, niewiele się dzieje dla nich. Tak naprawdę, więc oni też by chcieli, oni też widzą potrzebę, też czują, czy chcą czuć się częścią tego miasta, a nie wykluczonymi na zasadzie radźcie sobie sami, macie spółdzielnie, niech one ogarniają, kolokwialnie mówiąc, temat, nie?
Dokładnie, dokładnie. I fundusze szwajcarskie na szczęście nie są dedykowane dla obszaru rewitalizacji, one są dla całego miasta, więc tutaj się, praktycznie w każdym miejscu miasta coś się zadzieje.
Super.
Pod kątem takim i wizualnym, ale również to, że będą otwarte po prostu dla mieszkańców różne możliwości edukacji, czy jakby uzyskania również wsparcia.
Do funduszy szwajcarskich partnerzy.
Tak, mamy partnera w postaci miasta Ustki, już z którym podpisaliśmy umowę partnerską. Jest to partner, który ma niewielką jakby kwotę dofinansowania na tle miasta oczywiście, bo tutaj wartość całkowita jakby przedsięwzięcia po stronie miasta Ustki to jest około 4 milionów i 18 tysięcy złotych, a dofinansowanie 3 miliony 300. I Ustka postawiła tylko na wymianę instalacji elektrycznych i fotowoltaikę na dwóch swoich placówkach oświatowych oraz weszła z nami we współpracę w tej części, którą my również właśnie planujemy jako partycypację, czyli w zazielenianie Ustki wspólnie z mieszkańcami, więc tu jesteśmy bardzo mocno spójni. Może bym dodała, że jeśli chodzi o miasto, to faktycznie połowa tak naprawdę tych środków, które trafi do miasta, to będzie na takie przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej, czyli przede wszystkim, żeby było taniej, bardziej komfortowo i jednocześnie jakby zaspokoimy właśnie te dziury, te, o których wspomniałam, które powodują, że nam te pieniądze trochę wypływają poprzez właśnie chociażby centralne ogrzewanie, czy nieefektywną instalację elektryczną, stare sodowe oświetlenie. Więc tutaj 44 miliony złotych, to jest miasto, słupskie miasto Ustka, wydamy na poprawę efektywności energetycznej budynków. W naszym przypadku te oszczędności dla budynków termomodernizowanych, mówimy tutaj o bardzo dużej szkole w Słupsku SP8, która przejdzie taką bardzo głęboką, kompleksową termomodernizację, dodatkowo założymy również fotowoltaikę, magazyny energii, wymienimy instalację elektryczną, plus również budynek obok, w którym w tej chwili mieści się siedziba ZIM-u i Straży Miejskiej, mówimy tu o ulicy Grygera 13, budynek Urzędu Miejskiego w Słupsku przy tutaj zaraz za ZUS-em, czyli mówimy o Jaracza 5 ulicy konkretnie, też przejdzie kompleksową termomodernizację i tutaj te oszczędności sięgną 68%. Jeśli chodzi o energię cieplną. W przypadku instalacji fotowoltaicznych to aż 8 jednostek, żłobki miejskie, wszystkie trzy, które mamy obecnie w naszym mieście, SDS Kościuszki, czyli Środowisko Dom Samopomocy, Dom Pomocy Leśna Oaza, również na budynkach SOKU, czyli mówimy tu o rękodzielni, czyli ceramikarni, o Młodzieżowym Centrum Kultury, o Teatrze Rondo i Słupskim Centrum Organizacji organizacji pozarządowych. Tam założymy fotowoltaikę.
Ale MCEK czy MDEK?
MCEK.
MCEK, czyli...
Tak. Na 3 maja.
Na 3 maja,
na 3
okay.
maja Młodzieżowe Centrum Kultury. I tutaj może wspomnę, że pozwolono nam również tą fotowoltaikę założyć z magazynami energii, co w przypadku 7 z tych 8 placówek tak naprawdę zaspokoimy w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo będziemy ją gromadzić na czas, kiedy słońce nie świeci.
Oczywiście.
Więc tutaj bardzo faktycznie te rachunki za energię elektryczną spadną. W przypadku tylko DPS Leśna Oaza mamy tutaj oszczędność tylko na poziomie 40%, no bo niestety, aby nie stać się przedsiębiorcą czy producentem tej energii już w takim rozumieniu ustawowym, to musieliśmy tak zwymiarować fotowoltaikę, żeby to przepisy dopuściły dla naszego samorządu. Stąd no to jest duża oszczędność. W przypadku szkół, aż 14 szkół plus jedna jeszcze placówka SDS na Kościuszki, zyskają nowe instalacje elektryczne, wymiana opraw oświetleniowych i tutaj oszczędność też będzie bardzo duża, bo blisko 43% na samej energii, na samej wymianie po prostu tak naprawdę żarówek w cudzysłowie nam się poprawi w naszych placówkach. Więc z jednej strony łatamy pewne dziury, ale jednocześnie oszczędzamy i to jest chyba takie kluczowe w tym projekcie, że mamy to takie bezpieczeństwo energetyczne tutaj zapewnione.
No tak, ja myślę, że to jest dość istotne, choć nie mam tej wiedzy, jak duże rachunki płacą w tej chwili te instytucje, no ale patrząc na to, jak ceny prądu wywindowały, to nie są to małe kwoty i zakładam, że lwia część dotacji idzie na po prostu media i dokładnie. Rachunki.
Tak, dokładnie. A tak naprawdę wsparciem w projekcie szwajcarskim mamy na poziomie 93% dofinansowania, więc to jest bardzo duże dofinansowanie. Praktycznie mało kiedy, gdziekolwiek nam się udawało tak duże środki pozyskiwać, tak duża intensywność tego dofinansowania się nie zdarzała, stąd no...
No i zakładam, że też wiele podmiotów będzie zaangażowanych też, czy podzlecane będą, że tak się wyrażę, różne działania, więc tak naprawdę to są środki, które zostają w regionie.
Dokładnie. Dodatkowo. Tutaj będzie bardzo dużo postępowań przetargowych. Część oczywiście prowadzonych w takim dużym trybie, ponieważ z uwagi na wartość, prawda, dofinansowania i wartość tych robót w trybie przetargów unijnych, czyli otwartych również na Unię Europejską, ale znaczna część to będą również konkursy dla NGO-sów, to będą właśnie wspomniane wcześniej granty, to będą również lokalni mali przedsiębiorcy, którzy będą mogli wystartować właśnie w różnych drobniejszych zakupach, bo chociażby w najbliższym czasie, to taki z takich pierwszych działań, o których pani spytała się o harmonogram, to planujemy między innymi już w najbliższym czasie ogłaszać przetarg na zakup 30 wystawienniczych domków, które będziemy używali na jarmarki, na różne święta, które w mieście się dzieją. Wspierać w ten sposób lokalną przedsiębiorczość, za darmo je udostępniać właśnie osobom prowadzącym działalność, po to, aby mogli się na przykład właśnie z rękodziełem, czy z własną jakąś działalnością wystawić.
No myślę, że to jest, zresztą kto nie lubi jarmarków, drodzy Państwo, ja to zawsze mówię, że każde święta w różnych częściach świata rządzą się swoimi prawami, ale w większości są te jarmarki właśnie, gdzie można lokalnych produktów spróbować i kupić właśnie od rękodzielników drobiazgi, których właściwie nie ma nikt inny.
Tak, tu jest pomysł również na takie lokalne ryneczki, więc mamy też swoich tutaj w regionie przecież producentów rolnych.
Czy serów, czy przetworów. Tak. Przetworów,
dokładnie. Także tutaj jest taki pomysł, żeby tą przedsiębiorczość w ten sposób pobudzić. Dodałabym chyba, że mieszkańcy pewnie oczekują też również zmian w zakresie spraw związanych z drogami. No tutaj nie mamy przebudowy bardzo
dużej. Tu chyba końca nie ma, ja bym powiedziała.
Tu końca nie ma, tak. Ładamy jeszcze dziury
po zimie
ubytki,
i jeszcze
nie
trochę, tak.
Słowa dziury, ale ubytki po zimie niestety to jest nasza bolączka. Natomiast też mieszkańcy nam zgłaszają bardzo często i radni również. Właśnie dzięki temu, że są bliżej też mieszkańców. Miejsca, które są potencjalnie niebezpieczne. Czyli mówimy tu o przejściach dla pieszych. Mówimy również o sygnalizacjach. Długo wyczekiwana na przykład sygnalizacja przy ulicy Korfantego, Witosa i Zaborowskiej. Takie Zaborowski. Skrzyżowanie. Tam mieliśmy taki nieszczęśliwy wypadek.
Wypadek, tak.
Tak, więc tutaj powstanie ta sygnalizacja w końcu świetna, ze 100% dofinansowaniem akurat w tym przypadku. w ramach tego projektu. Przebudujemy też takie duże skrzyżowanie przy ulicy Kilińskiego, Grodzka, Sienkiewicza, więc tutaj też będzie przybudowana nowa sygnalizacja świetna. Kilka przejść na pieszych zyska również doświetlacze, no również takie dla osób niepełnosprawnych.
Ja muszę powiedzieć, przepraszam, tak mi się nasunęło a propos przejść dla pieszych. Miałam przyjemność w weekend być w Poznaniu i przy kilku przejściach dla pieszych na chodniku namalowane, napisane było bądź offline. Komunikat po prostu, żeby przechodzić bez... No tak mi się to podobało, że będę to przemycać i namawiać do tego, żeby u nas też się pojawiały takie hasła po prostu przed przejściami dla pieszych. Bądź offline i przekreślona komórka w kółku. Także
zapominamy się czasami i kierowcy,
zapominamy i to w ogóle bez dyskusji, bo zdarza się na przykład, że ja zaczynam rozmowę wychodząc z radia i kontynuuję tą rozmowę idąc na przystanek autobusowy, więc przechodzę, drodzy Państwo, żeby nie skłamać, przez trzy przejścia dla pieszych. I czasem mówię, poczekaj, odłożę, a czasem po prostu idę i gadam. Zupełnie, zupełnie bez bicia się przyznaję do tego. Absolutnie, że to się ciągle niestety zdarza, nie? Że człowiek niby się rozejrzy prawo-lewo, ale i tak sunie, że tak powiem, gadając, nie?
Tak, także, ale to może w takim razie podpowiem, że w najbliższym czasie też również z tego projektu powstanie rozbudowana sieć monitoringu, więc będziemy obserwować takich
wyłapywać.
Rozmawiają i też zapewnimy dzięki światłowodowi.
I który... potem, przepraszam, drodzy Państwo, z mikrofonów pójdzie komunikat, odłóż telefon.
Dokładnie, bo dokładnie tak, pani redaktor, nasze kamery monitoringu będą również wyposażone w głośniki.
No, dlatego mówię, więc... odłóż telefon.
Dokładnie, więc...
Strażnik miejski będzie,
drodzy
Państwo. Nie
tylko, bo tutaj niespodzianka, również mamy list intencyjny z Komendą Miejską Policji w Słupsku i łączymy się światłowodem z komendą i nasi policjanci będą również podglądać Państwa na kamerach monitoringu.
Już powiedziałam, pełna inwigilacja, absolutnie.
Tak. Oczywiście chodzi nam przede wszystkim o ograniczenie, tak. W naszym przypadku aktu wandalizmu, bo nam głównie o to chodzi, żeby ta infrastruktura, która powstaje, no nie była niszczona.
Znaczy ja też nie wiem i wielokrotnie też zadawaliśmy pytanie, nie tylko ja, ale moi koledzy, co się musi wydarzyć, że człowiek ma ochotę zniszczyć tą ławkę czy ten kosz na śmieci, który stoi obok. To niewiarygodne jest dla mnie. Ale równie mocno muszę Państwu powiedzieć, dziwi mnie to, że ciągle sprzątając swój ogród wyciągam butelki, te małe po alkoholu. Ciągle i niezmiennie. Po prostu jak grzyby po deszczu. I też się zastanawiam, co się musi odpalić, żeby wypić i rzucić przez płot komuś do ogrodu. Niewiarygodne.
No
monitoring będzie, tak. Drodzy Państwo, będzie monitoring.
Tak,
będziemy...
i kamery nocne jeszcze założymy, tak, że już będzie widać wszystko w dzień i w nocy.
Termowizyjne, zobaczycie, będą Was podświetlać.
Tak. Znaczy, no oczywiście jest to prewencja, natomiast wiemy dokładnie, że to nie jest tak wcale łatwo kogoś ukarać, kto śmieci w przestrzeni publicznej, czy nie daj Boże właśnie te akty, dopuszcza się.
Znaczy, najgorsze jest to, że sami to sobie robimy, nie? I to też ja ciągle powtarzam, że z jednej strony jest cała rzesza osób, które podnoszą larum, że brudno jest gdzieś tam w mieście, a z drugiej mamy taką samą rzeszę pewnie tych, którzy nie podejdą do kosza na śmieci, nie wyrzucą, tylko ciepną tam, gdzie stoją, kolokwialnie mówiąc. I znowu wydajemy na to publiczne pieniądze, na naprawę ławek, koszy na śmieci. To wszystko kosztuje, tak? Więc
no myślę, tracimy sobie... też na wizerunku takim też turystycznym, no, prawda? No jesteśmy pięknym miastem, a pięknie pewne przestrzenie powstały, chociażby bulwary i ciągle te butelki gdzieś tam
fruwają. Fruwające, dokładnie tak. No drodzy Państwo, będziemy edukować, mam nadzieję.
Będziemy. Edukacja ekologiczna jak najbardziej. Nawet w szkołach będziemy edukować, bo wszystkie 30 placówek naszych oświatowych uzyska nowe, pięciofrakcyjne pojemniki na odpady w tym projekcie.
Super.
Również. Także też, no, wydaje mi się, że wiadomo, czym skorupka za młodo nasiąknie, więc...
No tak, ja myślę, że ta edukacja, niestety jest konieczna i wielu dorosłym ciągle brakuje kompetencji i wiedzy na temat tego, że ta butelka jednak się nie rozłoży w tej trawie i na tym chodniku. Prawda?
No.
Pieniądze już mamy, czy czekamy, czy to są...
Oficjalnie przyznane dofinansowanie jest. Czekamy w tej chwili na podpisanie umowy. To będzie prawdopodobnie początek kwietnia. Ciągle czekamy na ten termin. Tutaj
A z czego to wynika?
Że... Wynika to z kalendarza trochę pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. No bo jakby umowy podpisywane są z 19 miastami, które wygrały w tym konkursie spośród 140 uprawnionych, więc to jest wielki sukces naszego miasta. No, cyklicznie są zapraszane organizowane konferencje, na których właśnie podpisują prezydenci poszczególnych miast, właśnie tych tracących funkcje, czy których właśnie był dopuszczony do tego konkursu, do Warszawy, więc w naszym przypadku ma być to początek kwietnia, natomiast dokładnej daty jeszcze Państwu nie powiem, ale formalnie oczywiście jest już pismo z przyznanym dofinansowaniem, wszystkie załączniki do umowy przesłane, czekamy tak naprawdę już tylko na ten formalny
podpis. Formalność. Czyli zaczynamy od domków i przetargu na budki, które będą wykorzystywane przy świętach, imprezach, jarmarkach, a dalej?
Również w najbliższym czasie, jak tylko podpiszemy umowę, startujemy z przetargami na termomodernizację tych trzech budynków, co wspomniałam. Przede wszystkim chodzi o to, żeby rozpocząć SP8, które jest największym tutaj budynkiem do termomodernizacji. Również skrzyżowania w tym roku, przejścia dla pieszych, to są drobniejsze prace, chociaż niestety z uwagi na bardzo dużą ilość przetargów, które są zaplanowane przy innych projektach, również przy naszym Zarządzie Infrastruktury Miejskiej, tutaj sumowanie tych wszystkich przedsięwzięć powoduje, że często będą to długie przetargi właśnie w tak zwanym trybie unijnym, chociaż wartość w projekcie niekoniecznie w ten tryb już by wchodziła. No to sumujemy niestety z innymi planowanymi w tym roku. Więc to taki niuans, który wynika z prawa zamówień publicznych, więc no niekoniecznie tak szybko ten wykonawca się może pojawić, bo sam przetarg unijny to jest minimalnie 35 dni ogłoszenie, później oczywiście sprawdzanie ofert. Jest to dłuższe niż normalnie przy takim krótkim kilkunastodniowym trybie.
No to ja trzymam kciuki, a gdzie szukać informacji? Rozumiem, strona Urzędu Miejskiego, tam będą pojawiały się hasłowo te działania.
Nie tylko hasłowo, mamy specjalną zakładkę założoną na...
Już?
Tak, jest ona od początku,
ja patrzę,
odkąd aplikujemy.
Uwaga, drodzy Państwo, bo ja patrzę i kliknęłam projekt Słupsk, szwajcarskie doświadczenia, Słupska Energia. I tu rzeczywiście...
Na pewno działa, nie wiem, co to się dzieje.
Nie, u nas to tak, u nas to działa wolniej. U
mamy
nas
też dedykowaną stronę Facebooka.
Media społecznościowe, tak,
media społecznościowe, jest otwarta strona i jest właśnie, jak się kliknie na tam logo szwajcarskich funduszy, to również jest na stronie internetowej wprost opis w ogóle, jak doszliśmy do projektu, jak włączamy mieszkańców.
Okej, okay, ja już, tak, już jestem, już jestem.
Tak, mamy taki obowiązek publikowania. Dodam również, że jakby to nie jest tylko oczywiście współpraca ze stroną tutaj naszymi mieszkańcami. To jest bardzo szeroka kampania współpracy z stroną szwajcarską. My do września musimy znaleźć jeszcze partnera ze Szwajcarii. Już mieliśmy ileś tam spotkań z potencjalnymi miastami, które byłyby zainteresowane po stronie szwajcarskiej, na które doświadczają podobnych bolączek czy wyzwań jak nasze miasto. I do września chcemy zawrzeć taką umowę ze stroną szwajcarską. Co więcej, Szwajcarzy zainteresowani tu również udziałem w naszych przetargach, takich większych. Oni sobie wybierają, które chcą te przetargi. No, te środki są takie specyficzne, bym powiedziała, w stosunku do innych programów unijnych, że musimy obowiązkowo przechodzić pewną ścieżkę takiej dialogu ze stroną szwajcarską, licznych spotkań, dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń.
Znaczy, to też jest fajne, tak? No bo ta wymiana doświadczeń, no to są różne perspektywy, tak? Umówmy się, inne kultury, inne działania, choć ludzie tak naprawdę potrzeby mają bardzo podobne, żeby nie mówić takie same. Natomiast rzeczywiście ja wychodzę z założenia, że jeżeli trafiamy na ludzi, którzy wymyślili coś i to działa, no to nie wymyślajmy koła od nowa, to czerpmy z tych rozwiązań, które już powstały, po prostu, nie? Więc ta wymiana doświadczeń w mojej ocenie jest absolutnie potrzebna.
Tak, jak najbardziej. Znaczy my się też również z tego cieszymy, bo czerpiemy, prawda, głównie z tej partycypacji, bo myślę, że jeśli chodzi o mój wydział, który od lat robi jakby projekty, my tą partycypację jakby lubimy i mamy wiele pokory jakby względem tego, co mieszkańcy piszą i mówią, ale wciąż nigdy jakby nie jest to idealnie, prawda, jeśli chodzi o tą współpracę, bo pewne rzeczy po prostu trzeba zaprojektować zgodnie z prawem i czasami jak trafić do mieszkańca, żeby właśnie przekonać, znaczy, ja myślę, że jest, bo tak musi być po prostu.
Ja myślę, że tu niestety, niestety, może inaczej. Ja myślę, że dialog i spotkania z mieszkańcami powinny być, że tak powiem, na porządku dziennym. Genialnie sprawdzały się kawiarenki obywatelskie, spacery badawcze.
I to właśnie będzie w tym projekcie.
Które gdzieś tam się pojawiały. Bo rzeczywiście one dają tę przestrzeń do rozmowy człowieka z człowiekiem. Słuchania różnych głosów. No też wiadomo, drodzy Państwo, i to też będziemy podkreślać pewnie, że nie da się dogodzić każdemu, tak? że choćby ja się starała, pani Justyna się starała, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie kręcił nosem, komu się nie będzie podobało, czy ktoś, kto poszedłby w zupełnie inną stronę. Ja myślę, że tu trzeba wypracować pewne kompromisy i tak zwane wyższe dobro.
Ale też jakby edukować mieszkańców. My widzimy, że często jakby pewne niezadowolenie, które czasami doświadczamy, czy to w jakichś tam mailach, czy czasami na forach internetowych, prawda, czy na Facebooku, kolokwialnie mówiąc, w komentarzach, wynika z tego, że czasami osoby komentujące piszą, co im się wydaje. Mhm. I tak naprawdę często jest tak, że po ludzku my rozumiemy, co ta osoba ma na myśli, że coś jej nie może nie podobać, ale są pewne ramy prawne, ramy czasami finansowe, niestety, które nas trzymają. No, urzędnicy nie mogą mać prawa, prawda? My tego prawa nie wymyślamy. My często musimy je po prostu na świecie stosować. Więc wydaje mi się, że
no, nieznajomość prawa nie zwalnia ze stosowania go, drodzy
Dokładnie,
państwo,
więc, ale tak. No, wydaje mi się, że jakby ta serdeczność, ta życzliwość urzędnika do mieszkańca polegać powinna właśnie na tym, żeby właśnie tłumaczyć, rozmawiać, mówić, no proszę państwa, rozumiemy, że tak mogłoby być fajniej, ale się czasami nie da po prostu.
Być może za rok, dwa, pięć, tak? Bo nie wykluczamy tego, że zmienią się przepisy, że będą bardziej elastyczne, że znajdą się dodatkowe środki na kolejne działania. Więc ja tu, drodzy państwo, z optymizmem, że tak powiem, patrzę w przyszłość. I to też nie jest tak, że ja nie widzę niedociągnięć, bo czasem słyszę właśnie, że ja pokazuję te lepsze strony. Ja widzę niedociągnięcia, natomiast jeżeli będziemy się tylko na nich skupiać i nie pokazywać tych pozytywnych działań, które się w mieście odbywają, no to daleko nie zajedziemy. To myślę, że lepiej jest patrzeć na to, co dobre i do tego dążyć i próbować, że tak powiem, na różnych przestrzeniach ciągnąć do góry, niż ciągnąć w dół, nie?
Dokładnie.
I to myślę, coś jeszcze? Chyba powiedziałeś mi wszystko.
Jeszcze może warto wspomnieć o tym, że też 37 mieszkań wyremontujemy w ramach tego projektu. To też jest taki element walki trochę z wykluczeniem społecznym. My mamy różne programy, które są dostępne, jeśli chodzi o na przykład dla osób, które chciały przejąć mieszkanie komunalne w zamian za remont, prawda? Czyli podpisać umowę najmu. A w tym projekcie remontujemy 37 pustostanów w takich najgorszym stanie, mówiąc wprost, które są od niewielkich metraży, bo tam 20-30 metrów kwadratowych, czyli od jednopokojowych mieszkań, tak, po większe mieszkania. I te mieszkania po wyremontowaniu takim kompleksowym skierujemy do mieszkańców, którzy są potencjalnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Bo na przykład mamy wychowanków pieczy zastępczych, którzy wychodzą po prostu nagle na świat.
I nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tak, to MOPR trochę próbuje.
Pomaga, tak, ale nie ma gdzie umieścić, prawda? No, jakby, no nie możemy pozwolić też, żeby te osoby trafiły w kolejny kryzys bezdomności. Więc walczymy między innymi w tym ten sposób, że umożliwimy podpisanie umowy najmu na mieszkanie, ale jednocześnie jakby obejmiemy wsparciem asystenta, który będzie uczył, jak znaleźć pracę i jak zarządzać własnym budżetem. Czyli
Katarzyna Filipiak na naszej antenie o tym opowiadała,
dokładnie,
drodzy państwo.
Jak takie mieszkanie utrzymać, tak, bo to nie tylko chodzi o to, żeby je.
To jest jedno
wynająć.
I to też ten asystent, który ma wspierać, który jest na telefon właśnie w sytuacjach, kiedy taki młody człowiek nie będzie wiedział, jak poruszać choćby po urzędzie, dokładnie, i załatwiać sprawy, no, które dorośli niestety, chcąc nie chcąc, muszą ogarniać.
Dokładnie.
Będziemy się spotykać, myślę, z panią dyrektor regularnie, przypominać, podpowiadać, namawiać, informować, bo to też o to chodzi, żeby państwo włączali się w te działania, które będą organizowane przez Urząd Miejski w Słupsku, ale nie tylko, bo jak państwo słyszeli, to i NGOsy, i firmy małe i duże. Także myślę, że gdzieś po drodze jeszcze wszyscy się spotkamy.
Tak jest.
Bardzo dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do widzenia.